bo przygotowywałem temat na dzisiaj. Chyba w piątek i w sobotę sobie siedziałem i miałem zrobione wszystko zapisane na komputerze, czyli komputer przejąłem sobie do pracy, uruchamiam pracę komputer, komputer nie działa. Także wszystkie moje notatki poszły sobie gdzieś. Nie mam ich i jeszcze wczoraj siedziałem i tak modliłem się i mówię, Boże, mówię, co ja mam powiedzieć, mówię, daj mi jakby taką zdolność, bym sobie był w stanie to wszystko przypomnieć, te wszystkie notatki i w jakiś sposób odtworzyć. No i spróbowałem też odtworzyć. Mam nadzieję, właściwie to wierzę w to z całego serca, że Bóg będzie nas prowadził i że nie jesteśmy zależni od jakichś notatek, od jakichś takich rzeczy, że są takie sytuacje, które po prostu musimy stawać i zwiastować, czy czas dogodny, czy niedogodny, bez znaczenia. Po prostu głosić Słowo Boże. Ja chciałbym kontynuować dzieje apostolskie, zacząć od pierwszego rozdziału. Dla niektórych z Was będzie to pewne też przypomnienie, ponieważ dla wielu osób będzie to też jakby takie wprowadzenie, a dla tych, którzy byli już wcześniej, będzie to przypomnienie. Dzieje apostolskie, rozdział pierwszy i przeczytamy sobie fragment od pierwszego wersetu do 11. Kto chętny?
Od 1 do 11. Pierwszą księgę Teofilu napisałem po tym wszystkim, co jeden czynił i czego nauczał od początku. Aż do dnia był bliższy przez Ducha Świętego poleceń apostołów, który wybrał, wzięty został w górę. I też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nich posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go mówiąc, Panie, czy w tym czasie zbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz, znać czas i chwilę, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmijcie moc Ducha Świętego, kiedy wstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i całej Judei i Samarii, i aż po krańce ziemi. Gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i ogół wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddala ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nim i rzekli, mężowi galilejscy, czemu się patrzą w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego do nieba.
Tak więc będziemy rozważać ten tekst, który został przeczytany i zaczynamy od pierwszego rozdziału wersetu pierwszego. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Kiedy patrzymy na ten pierwszy werset, to od razu jedna taka istotna rzecz, która rzuca nam się w oczy, to jest to, że dzieje apostolskie są drugą księgą napisaną przez Łukasza. Pierwszą księgą, którą Łukasz napisał, to jest Ewangelia Łukasza. I co ciekawe, ona jest również skierowana do tego samego człowieka, czyli do Teofila. Kiedy otworzymy sobie pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza od wersetu pierwszego do czwartego, to przeczytam tam takie słowa. Strona 1093. Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy od wersetu pierwszego. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem dokładnie, kolejność to opisać dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Łukasz mówi, że przed nim było już wielu ludzi, którzy podjęli się pisania tych wszystkich wydarzeń dotyczących Jezusa, jak to przekazywali im naoczni świadkowie, czyli mamy tu świadectwo też tego, że to, co pisali ludzie przed Łukaszem, czyli ewangeliści przed Łukaszem, to wszystko było oparte na naocznym świadectwie tych ludzi, którzy żyli z Panem Jezusem, na naocznym świadectwie apostołów. I Łukasz dalej pisze tak. Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem dokładnie. czyli Łukasz, zdradza nam, że zajął się tym tematem, że to, co pisze, nie jest jakimś czymś, co on sobie wymyślił, czy coś, co mi się wydaje, ale jest jakby ta treść, którą on nam przekazuje, jest wynikiem jego pewnych badań, które on prowadził. On badał te wszystkie rzeczy, które dotyczyły życia Pana Jezusa Chrystusa. Zastanawiał się, rozmawiał z ludźmi, być może korzystał z innych pism, które już gdzieś krążyły, aby opisać te wszystkie wydarzenia, które znajdujemy w Ewangelii Łukasza. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, kiedy będziemy czytać, to zobaczymy, że Łukasz przebija się w tych Dziejach Apostolskich jako ten, który jest towarzyszem apostoła Pawła. On towarzyszył apostołowi Pawłowi, był człowiekiem, który widział i te wszystkie rzeczy, które się wydarzały, a które zostały opisane w Dziejach Apostolskich. Może nie dokładnie wszystkiego był świadkiem, ale byli ludzie na pewno, którzy mu pewne rzeczy przekazali naoczni świadkowie. Tutaj wiemy, że księga ta jest skierowana, jak Ewangelia Łukasza, kierowana do Teofila. Kim był Teofil, tego do końca nie wiemy. Tu jest takie ciekawe stwierdzenie, gdzie Łukasz mówi tak. Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem dokładnie, kolejno ci to pisać dostojny Teofilu. Widzimy to słowo dostojny, czyli Teofil naprawdę podobnie brzmi jakimś człowiekiem, który zajmował dosyć wysokie jakieś stanowisko w cesarstwie rzymskim, w państwie. Był jakimś urzędnikiem najprawdopodobniej, ponieważ tym słowem, które tutaj jest, określano właśnie ludzi, którzy zajmowali jakieś społeczne stanowiska. I on pisze do właśnie tego Teofila, dostojny Teofil. I właściwie tyle wiemy na temat Teofila. Ale najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że celem Ewangelii Łukasza, jak i Dziejów Apostolskich, jest celem napisania tego wszystkiego, jest to, aby Teofil, oczywiście również i my, i wszyscy ci, którzy czytają Ewangelię Łukasza, którzy czytają Dzieje Apostolskie i inne Ewangelie, upewnili się o prawości, o prawdziwości nauki, którą odebrali. Ewangelia, jak i Dzieje Apostolskie i wszystkie inne Ewangelie i listy apostolskie nie służą do tego, abyśmy znajdowali w nich jakieś ciekawostki. Nie są po to, aby pobudzać naszą jakby naszą ciekawość. Nie są też po to, aby służyły do jakichś badań, do poszukiwania pewnych rzeczy, do filozofowania. Ewangelie zostały napisane w jednym konkretnym celu, abyśmy upewnili się o prawdziwości nauki, którą odebraliśmy. Kiedybyśmy sobie otworzyli Ewangelię Jana, 20 rozdział, tam Jan mówi w taki sposób, że wszystkie te cuda, które zostały opisane w Ewangelii, są po to, abyście wierzyli w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Tak więc Ewangelia Jana też jakby wyznacza ten ważny aspekt Ewangelii, że Ewangelie są po to, abyśmy wierzyli w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Więcej w Ewangelii, przepraszam, nie w Ewangelii, ale w pierwszym liście Jana możemy przeczytać w 5 rozdziale, jeżeli ktoś chce sobie otworzyć. Pierwszy list Jana, 5 rozdział. Apostoł Jan podsumowuje tutaj, co było celem, w jakim celu napisał cały swój list. I mówi tak. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Tak więc, kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, kiedy czytamy listy, kiedy czytamy całą Biblię, to Słowo Boże ma jeden cel, aby upewnić nas w tym, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, aby upewnić nas w tym, że odebraliśmy właściwą naukę, aby upewnić nas w tym, że mamy życie wieczne. Nie, że być może będziemy je mieli, nie, że być może w jakiś sposób uda nam je się zdobyć, ale że mamy życie wieczne. Tak samo Pan Jezus mówi, że każdy, kto wierzy we mnie, przeszedł ze śmierci do żywotu. Jest to coś, co się dokonało. Nie coś, co się może kiedyś dokona, albo jak się postaramy, to się dokona, ale coś, co się dokonało w momencie, w którym uwierzyliśmy w Ewangelię Jezusa Chrystusa. Przechodzimy ze śmierci do żywota. I właściwie taki jest cel Ewangelii, taki jest cel również Dziejów Apostolskich, aby objawiać nam Jezusa Chrystusa. Ja już też o tym wspominałem, że są ludzie, którzy mówią, czy nic złego nie ma oczywiście, że na przykład dzieje apostolskie nie powinny nazywać się dziejami apostolskimi, a powinny nazywać się na przykład dzieje Kościoła, tak? Albo dzieje Ducha Świętego. Myślę, że to nie jest takie istotne, jak nazwiemy tą księgę. Najistotniejsze jest to, abyśmy uchwycili to, co jest w niej najważniejsze, a najważniejsza jest w tej księdze osoba Jezusa Chrystusa. Niektórzy mówią, że Ducha Świętego. Nie, Jezusa Chrystusa. Będziemy o tym mówić, że Duch Święty jest tym, który zawsze wskazuje na Jezusa Chrystusa. On nie uwielbia siebie. On nie odbiera chwały dla siebie. On uwielbia Syna Bożego. On uwielbia Syna Bożego. To jest bardzo fajnie pokazane w pewnych wersetach, w pewnych fragmentach Słowa Bożego, że Duch Święty jest zawsze tym, który wskazuje na Syna Bożego. Duch Święty jest tym, który nie mówi sam od siebie. Nie reprezentuje siebie samego, ale przedstawia, prowadzi nas i wskazuje na Chrystusa. I jest tym, który uwielbia w nas Chrystusa. Prowadzi nas do uwielbienia Chrystusa. Dlatego musimy twierdzić, że fundamentem nauczania dziejów apostolskich jest osoba Jezusa Chrystusa. Dlatego apostoł, nie przepraszam, nie apostoł Paweł, tylko Łukasz pisze w ten sposób. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Czyli pierwsza księga, mówi Łukasz, zawierała pewien etap życia Pana Jezusa Chrystusa, właściwie całej Jego misji, którą spędził tutaj, wypełnił tutaj na ziemi. Czyli czytamy, że Łukasz pisał o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, kiedy został wzięty w górę, kiedy poszedł i zasiadł, poszedł do nieba, do Ojca i zasiadł po prawicy Bożej. I w tym trzecim wersecie dalej czytamy w ten sposób. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Komu im? Apostołom i wielu innym ludziom. W liście do Koryntian możemy przeczytać, że Pan Jezus pokazał się ponad 500 braciom. I apostoł Paweł mówi, że niektórzy z nich dotychczas żyją, a niektórzy już odeszli do Pana. Także Pan Jezus pokazał się nie tylko apostołom. Ukazał się również kobietom, ukazał się innym ludziom. Także było wielu świadków zmartwychwstania Pana Jezusa. I dlatego Łukasz mówi, że im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne dowody. Zwróćcie uwagę na to stwierdzenie, dał liczne dowody. Chodzi chyba o to, że to nie taka prosta sprawa. Nawet dla apostołów w tamtym czasie nie taką prostą sprawą było uwierzenie w to, że Chrystus zmartwychwstał. Że On naprawdę zmartwychwstał. Często myślę sobie, że wyobrażenia dotyczące zmartwychwstania nawet dzisiaj gdzieś mogą w nas być takie, że trudno jest nam sobie to wyobrazić. Jak Chrystus zmartwychwstał i my mamy takie wyobrażenie, często takie mistyczno-duchowe, że to coś się dokonało gdzieś w duchu, w takiej rzeczywistości nierealnej do końca, niefizycznej, niecielesnej. Jednakże istotą zmartwychwstania jest to, że Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał w ciele. Nie w duchu. W ciele. On nie musiał zmartwychwstawać w duchu, bo w duchu nigdy nie umarł. Czytamy w Słowie Bożym, jest to pewną tajemnicą oczywiście, Piotr mówi nam, że kiedy Chrystus umarł, w duchu gdzie poszedł? Pamiętacie ten fragment, o którym Piotr mówi? Do końca trudno jest go jakby wyjaśnić i zrozumieć, jest on objawiony pewną tajemnicą, ale jest powiedziane, że szedł do otchłani i zwiastował duchom będącym tam swoje zwycięstwo. W duchu. A ciało gdzie w tym czasie pozostawało? W grobie. Czyli duchowo Pan Jezus nie umarł. Pan Jezus umarł cieleśnie, fizycznie. I całe zmartwychwstanie skupia się na fizycznym zmartwychwstaniu, cielesnym zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Dlatego czytamy, że im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazywał się uczniom i wielu innym ludziom i mówił o królestwie i o zmartwychwstaniu. I zobaczcie, ten czwarty werset jest bardzo interesujący, ponieważ on mówi właśnie o tym, że Jezus zmartwychwstał jako człowiek. Doskonały człowiek, czy uwielbiony, ale człowiek. I czytamy tak. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. W różnych Ewangeliach możemy przeczytać o tym, że Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu jadł, pił, przebywał ze swoimi uczniami, co dowodzi tego, że zmartwychwstanie Pana Jezusa było zmartwychwstaniem ciała. Zmartwychwstaniem ciała. Kiedy zajrzymy do Ewangelii Łukasza, jest to 24 rozdział Ewangelii Łukasza, Ewangelia Łukasza, rozdział 24, od wersetu 36 do 43. To właśnie ten fragment pokazuje nam bardzo wyraźnie, że apostołowie mieli wiele wątpliwości. Oni do końca nie wiedzieli, co tak naprawdę się stało. Do końca nie byli tego świadomi, przynajmniej na początku, bo później czytamy, że już byli świadomi, kiedy przyszedł Duch Święty. Czytamy tak. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im. Oczywiście Pan Jezus. Pokój Wam. Wtedy zatworzyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Tak? Oni byli przekonani, że widzą ducha. Jednakże zobaczcie, co Pan Jezus mówi. Lecz on rzekł im. Czemu jesteście zatworzeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i na nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie. I teraz to stwierdzenie Pana Jezusa jest bardzo istotne. Wszak duch nie ma ciała, ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli, z radości i dziwili się, rzekli, macie co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu, a on wziął i jadł przy nich. I właśnie, kiedy będziemy czytać Dzieje Apostolskie i później, kiedy będziecie sobie w domu czytać List do Hebrajczyków i przypomnimy sobie to, co dzisiaj Krzysiu na początku powiedział o arcykapłanie, to właśnie ten Jezus Chrystus, który zmartwychwstał w ciele, wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Bożej. On jest naszym arcykapłanem. Ten zmartwychwstały w ciele Syn Boży, Jezus Chrystus. Ten sam, który tutaj był na ziemi. Oczywiście Paweł, który nas uczy w liście do Koryntian i mówi o różnicy między ciałem cielesnym a ciałem duchowym. Jednakże cały czas jest to ciało. Odnowione ciało, duchowe ciało, w tym odnowionym i duchowym ciele Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Bożej i jest naszym arcykapłanem. Chociaż zaraz sobie o tym powiemy, arcykapłaństwo jeszcze trochę, ponieważ zobaczymy, że już ta służba arcykapłańska Pana Jezusa zaczyna się tutaj, kiedy on żyje na ziemi, nie w niebie. W niebie jest kulminacją, jest ukazana jako wywyższenie Chrystusa, jako tego najwyższego arcykapłana, ale jego arcykapłańska służba rozpoczyna się również tutaj, kiedy przychodzi na ten świat, rozpoczyna się tutaj za życia Pana Jezusa na ziemi. Pan Jezus wydaje polecenie swoim uczniom, aby nie oddalali się od Jerozolimy, czytamy, tak? Zapewne czytaliście też w Ewangeliach, że kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, to uczniowie się wystraszyli i co zrobili? Rozproszyli się. Każdy odszedł do swoich zajęć, pomyśleli sobie, że to już jest sprawa skończona, że no, mieliśmy nadzieję, ale jednak no, nasza nadzieja okazała się płonna. I potem, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, objawił się swoim uczniom. Oni na początku nie wierzą w ogóle w to, że to jest prawdziwe. Myślą, że to jest jakiś duch, że to jest jakaś zjawa. Pan Jezus daje im liczne dowody na to, że jest żywy, że jest zmartwychwstały, że jest w ciele, że jest tym samym Chrystusem, który tutaj był z nimi przez cały czas, przez te 33 lata. Dobrze mówię? 33? Jakoś chyba tak. To, że te 33 lata tym samym Synem Bożym. I mówi teraz do nich tak. Zebrał ich razem i mówi: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jakby nastawia ich na coś, na co mają oczekiwać, na jakieś wielkie wydarzenie. Ale nie jest to wydarzenie, o którym oni by nie mieli zielonego pojęcia, ale jest to wydarzenie, o którym oni już wcześniej słyszeli od Jezusa. Zapewne do końca nie rozumieli, co Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił o tym wydarzeniu, bo to pokazują nam dalsze wersety, ale na pewno o tym słyszeli. I kiedy sobie otworzymy Ewangelię Jana, 14 rozdział Ewangelii Jana, od 16 do 17 wersetu przeczytamy sobie takie słowa. Strona 1158. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Przyjrzyjmy się tak króciutko temu, co przeczytaliśmy przed chwilą. Jezus mówi, że będzie prosił Ojca, aby dał innego Pocieszyciela. I tutaj już mamy naszego kapłana, naszego arcykapłana. On przychodzi do Ojca i prosi Ojca, aby Ojciec dał Jego ludowi Ducha Świętego. Pan Jezus w sposób doskonały pełni rolę kapłańską. Wiecie, czym zajmował się kapłan? Tak w skrócie. Kapłan składał ofiary na swój lud. Kapłan reprezentował lud przed Bogiem. Kapłan stawiał się za ludem. Kapłan również przekazywał ludowi Boże Słowo. Ogłaszał też również Boże Słowo. Tak więc Chrystus jest tym doskonałym arcykapłanem, który złożył swoją ofiarę raz na zawsze, czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, jest to ofiara niepowtarzalna, której w żaden sposób nie można ani powtórzyć, ani odnowić, ponieważ ona doskonała, jak mówili z tych Hebrajczyków, nie wszedł do świątyni krwią kozłów i wołów, ale swoją własną krwią. Ze swoją własną krwią. Wszedł do świątyni. Wszedł do miejsca najświętszego. I było to wejście jednorazowe. Raz na zawsze. I otworzył poprzez to dla nas zdrowie, że my dzisiaj możemy przychodzić do tronu łaski. I dlatego w liście do Hebrajczyków, autor listu do Hebrajczyków, nie istotne, w każdym razie ktoś, kto napisał ten list do Hebrajczyków, mówi w ten sposób, że takiego mamy arcykapłana, może nie będę cytował, bo mogę coś pokręcić, przeczytam wam ten fragment. To jest już sekundę, nie znajdę. To będzie tak, może czwarty rozdział od wersetu 14. Strona 1301. Czwarty rozdział od wersetu 14. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy stosownej porze. Jeszcze jeden fragment, który bym chciał wam przeczytać, który zapewne znacie, on jest zapisany chyba w drugim rozdziale. Czytamy tak. Może od drugiego rozdziału 14 wersetu. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On, jest tu mowa o Chrystusie, również miał w nich udział, aby przed śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim, poza wyjątkiem grzechu, upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go za grzechy ludu. We wszystkim musiał upodobnić się do braci, poza wyjątkiem grzechu. Dlatego w liście do Filipian czytamy, że chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i z postawy stał się człowiekiem. Uniżył się i stał się człowiekiem. I tam w tym liście do Filipian apostoł Paweł mówi, że właśnie z Chrystusa mamy brać przykład, jaka powinna być nasza postawa. Jako ten, który był Bogiem, jest Bogiem, uniżył się, staje się człowiekiem, więc jaka postawa powinna być nasza wobec innych? Skoro Chrystus się tak uniża, czy i my nie powinniśmy się uniżać przed innymi? Ten, który był stworzycielem tego świata, ten, który dał nam życie, ten, który jest Panem wszystkiego, On się uniża i staje się człowiekiem. Przyjmuje postać sługi. Staje się posłuszny Ojcu aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. I dlatego apostoł Paweł zachęca nas i mówi, tak trochę odchodzę od tematu, ale jest to ciekawy tekst i mówi do nas, do Filipian, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociażby w postaci Bożej nie upierał się zachłani. Tak więc mamy Jezusa jako tego, który jest arcykapłanem. Ten, który stawia się za swoim ludem. Ten, który wybawił swój lud. Tak więc Ewangelii Jana w tym 16 rozdziale czytamy właśnie, że Jezus prosi o Ducha Świętego dla swojego ludu. W 17 rozdziale Ewangelii Jana, nie otwierajcie, tylko chcę o tym wspomnieć, jest jednak opisana arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa. Tam Pan Jezus stawia się za swoim ludem. Stawia się za apostołami i za tymi, którzy uwierzą dzięki temu słowu, które będzie zwiastowane, czy też było zwiastowane przez apostołów. W innym miejscu również, w Ewangelii Łukasza jest niesamowita sytuacja opisana, jest to dla mnie taki bardzo ciekawy fragment i dlatego chcę, abyśmy sobie otworzyli go i przeczytali. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Tutaj też widać tą służbę Pana Jezusa jako tego, który jest naszym kapłanem. 22 rozdział Ewangelii Łukasza. Od 31 wersetu. Strona 1130. Czytamy tak. Pan Jezus mówi do apostoła Piotra, do Szymona, mówi w ten sposób. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać z pszenicą. Ja zaś prosiłem za tobą, by nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Zobaczcie, kto zachował apostoła Piotra w wierze? Jego arcykapłan. Syn Boży, Jezus Chrystus. Ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. To pokazuje nam, w moim rozumieniu, oczywiście nie każdy musi w ten sposób myśleć, że nasza wiara jest zależna tylko i wyłącznie od Chrystusa, od Boga. To jego mocą, sprawczą mocą Ducha Świętego zostaje nam udzielona wiara. I Jego mocą jesteśmy zachowani w tej wierze. Nie o własnych siłach, nie o własnej mocy, ale o mocy Syna Bożego, o mocy Ducha Świętego. On jest tym arcykapłanem, który nas strzeże, abyśmy wytrwali od początku do końca. Tak jak jest powiedziane, nie wiem, czy teraz sobie dobrze przypomnę ten tekst, przypomnę sobie. Ten, który rozpoczął nas dobre dzieło, będzie je pełnił do samego końca, aż do dnia Jezusa Chrystusa. Jeżeli Bóg rozpoczął w tobie dobre dzieło, jeżeli Bóg sprawił, że uwierzyłeś w Niego, to daje ci obietnicę, że będzie szedł i trzymał w tej wierze do samego końca, aż doprowadzi się do momentu, w którym staniesz przed Nim. To jest obietnica. To jest obietnica, która pozwala nam mieć tę pewność, że bez względu na różne wahania w naszym życiu, jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, bez względu na różne trudności, przez które przechodzimy przez życie, możemy mieć pewność, że On nas nie opuści. Spójrzcie, jak wielu chrześcijan myśli w ten sposób, że oczywiście nie powinniśmy tego odczytać jako usprawiedliwienie, czy też pozwolenie na pewne rzeczy. Absolutnie tak tego nie rozumiem. Nie odbierajmy. Chodzi mi o to, aby przedstawić pewną prawdę, która mówi o tym, że jesteśmy zależni od Pana Jezusa w każdym aspekcie naszego życia. Że wielu chrześcijan myśli w ten sposób, że jeżeli upadnie, coś się przytrafi w ich życiu, niewłaściwego, to się zastanawiają, czy oni są w ogóle jeszcze zbawieni. Tak jakby ich zbawienie zależało od tego, co oni zrobili, czy też czego nie zrobili. Ale ich zbawienie zależne jest od Chrystusa. I On daje obietnicę, że jeżeli uwierzyłeś w Niego, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to On doprowadzi cię do samego końca. To jest to, co mówi psalmista. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo to... Bo Ty jesteś ze mną. Bóg nas przeprowadzi nie tylko w dobre dni. Bóg nas prowadzi również w te złe dni, w te trudne dni, w te ciemne dni. Wtedy, kiedy wszystko nam się wali, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy sami. Wtedy On jest również z nami, ponieważ On nas przeprowadza przez tą dolinę. To On jest tym, który nas prowadzi. My sami tam nie jesteśmy, my sami nie idziemy przez tą dolinę, ale On nas przez tą dolinę prowadzi. To jest Jego obietnica. To jest Boża obietnica. I tak samo zobaczcie tutaj w Piotrze. Ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja. I teraz patrzcie na tego, o którym Szczepił dzisiaj powiedział, że takiego czytało mam mieć arcykapłana. Takiego mamy arcykapłana, który stawia się za nami, tak jak tutaj stawiał się za prorok. I takiego arcykapłana mamy ogłaszać. O takim arcykapłanie mamy mówić. Tak więc widzimy, że ta służba arcykapłańska Pana Jezusa jest w całej Biblii i ona rozpoczyna się właściwie od samego początku. Nie tylko o niej możemy czytać w liście do Hebrajczyków, ale w całej Biblii jest widoczna. Dalej wróćmy jeszcze do tego, do Ewangelii Jana, do Ducha Świętego, do tego fragmentu, gdzie Pan Jezus mówi uczniom swoim, że On będzie prosić Ojca i On da im Ducha Świętego. Jest tu takie stwierdzenie, ja prosić będę Ojca, aby dał wam Ducha Świętego. Mamy tu czas przyszły, to wskazuje na to, że Jezus mówi tu o wydarzeniu, które ma dopiero nastąpić. Czyli mówi o tym wydarzeniu, o którym czytamy później w Dziejach Apostolskich. Które ma się wydarzyć, które ma dopiero nastąpić. Innego pocieszyciela. Znacie to słowo, na pewno wiele razy je słyszeliście, parakletos. Parakletos. Doradca, niektórzy tłumaczą nawet ten, który stawia się za nami, adwokat, a dosłowne tłumaczenie ktoś, kto jest przywołany, pocieszyciel. To jest, tak jest nazwany Duch Święty. I to, co jest najciekawsze dla mnie, to stwierdzenie innego. Ono jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, to jest napisane tak. Ja prosił będę do Ojca i dawam innego pocieszyciela. W języku greckim, nie jestem fachowcem od języka greckiego, to co czym z wami się podzielę, to można znaleźć wszystko w książkach, także można to wszystko sobie sprawdzić. Są słowniki i jest to do zweryfikowania. Słowo inny, w języku greckim są dwa słowa oznaczające inny. Pierwsze to jest słowo alleo. I to jest bardzo ciekawe słowo, ponieważ ono oznacza kogoś, kto jest inną osobą, kogoś innego, ale tego samego rodzaju, tego samego gatunku, tak? Tej samej natury. I jeszcze jest inne słowo, drugie słowo, które opisuje innego, to jest słowo heteros, które oznacza kogoś innego, ale zupełnie odmiennego, zupełnie innego rodzaju, zupełnie innego gatunku. I tutaj jest użyte słowo innego właśnie jako alleos. Czyli innego jako osoba, tak? Ale tego samego rodzaju co Chrystus. Tego samego gatunku, jeżeli można użyć takiego słowa. Tej samej natury.
Czyli Boga.
Czyli Duch Święty. W Twojej naturze, w Twojej istocie jest Bogiem. Chociaż jest inną osobą. Chociaż jest inną osobą. Myślę, że tutaj jest objawiona również nauka o trójjedności Boga. To słowo inny jest właśnie w tym znaczeniu dla mnie niesamowite, że ono opisuje Ducha Świętego jako inną osobę, ale tej samej natury do Chrystus, tego samego gatunku, tego, jak to jeszcze można jakiego słowa użyć, tej samej kategorii, tego samego rodzaju, co Chrystus.
Samej istoty.
Tej samej istoty. Chociaż jest inną osobą. Musimy pamiętać, bo łatwo jest nam popaść chrześcijanom w taką niewłaściwą naukę, mówiąc językiem takim poważnym, herezję, zwaną modalizmem. I myślę, że wielu chrześcijan gdzieś w ten sposób postrzega właśnie tą tajemnicę trójjedności Boga. Myśli się w ten sposób o Bogu, że tak, że Bóg, Ojciec, może tak, że Bóg objawił się na przestrzeni historii, najpierw jako Ojciec, później jako Syn, a teraz się objawia jako Duch Święty. Ale Słowo Boże bardzo wyraźnie nam pokazuje, że Duch Święty to nie Jezus, a Jezus to nie Duch Święty. Jezus to nie Ojciec, a Ojciec to nie Jezus. Ale oni są jedno. Bóg jest jeden. I to jest ta potężna tajemnica, gdzie potrzebujemy wiary, aby ją przyjąć, pomimo tego, że nasz rozum tego nie chwyta. Ale pocieszające jest to, że właściwie w Słowie Bożym jest bardzo dużo rzeczy, które musimy przyjąć przez wiarę, których nie rozumiemy. Chociażby w zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. W ciele. Chociażby fragmenty Słowa Bożego, które mówią, których do końca nie rozumiemy, które mówią o tym, że Bóg wybrał nas przez założenie świata. Są to rzeczy, które są kłócą się w naszym rozumieniu. Ale ja to zawsze lubię powtarzać, że Biblia przedstawia nam Boga i mówi nam, jaki Bóg jest. Jednak niekoniecznie musi nam wyjaśniać, dlaczego Bóg taki jest. My to byśmy chcieli znać zaraz odpowiedź, dlaczego taki, a nie inaczej. A nie, tak nie może być. Dlaczego nie? No bo mi to nie pasuje. Bo mi to nie pasuje. Ale to nie o to chodzi, czy to Ci pasuje, czy Ci nie pasuje. Chodzi o to, czy to jest. Czy tak mówi Boże Słowo. Dlatego Słowo Boże mówi, że potrzebujemy wiary. A Bóg przez Ducha Świętego jest tym, który jej nam udziela. Tak więc mamy tutaj tego innego Ducha Świętego, który jest Bogiem. Jest Bogiem w swojej naturze, w swojej istocie. Jest Bogiem chociaż inną osobą od Ojca i Syna. Nie wiem, czy jeszcze mamy 5 minut. W 17 wersecie czytamy Duch Prawdy. Dlaczego tyle mówię o Ewangelii Jana i chociaż jesteśmy w Dziejach Apostolskich? A to dlatego, że Dzieje Apostolskie dużo mówią o Duchu Świętym. I chciałbym, byśmy mogli się zapoznać się właśnie z Duchem Świętym we fragmentach, o których Pan Jezus wspomina apostołom, bo mówi do nich, słuchajcie, no ja już Wam o tym mówię i właśnie On w tym momencie o tym na przykład mówi. Duch Prawdy. Duch Prawdy to całkowicie odróżnia Ducha Świętego od Ducha Fałszu. Kiedy czytamy Biblię, to możemy zobaczyć, że Duch Fałszu jest opisany jako działający na przykład fałszywy prorok. To jest Duch Fałszu, to nie jest Duch Chrystusa. I Jan mówi, że tych fałszywych proroków wielu wyszło na ten świat. I głoszą rzeczy, które są inspiracją Ducha Fałszu, nie Ducha Prawdy. Potem Jan mówi o tym, że ten duch fałszu zaprzecza nas temu, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. I mówi, jeżeli ktoś zaprzecza temu, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, to głosi rzeczy inspiracji ducha fałszu. Jeżeli ktoś zaprzecza temu, że Chrystus zmartwychwstał w ciele, to głosi rzeczy inspiracji ducha fałszu. Dlatego duch fałszu, duch prawdy jest zupełnie przeciwny duchowi fałszu. Jest to duch antychrysta, który zaprzecza, jak już powiedziałem, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Jest to duch fałszu, który działa również w fałszywych nauczycielach, którzy głoszą Ewangelię, ale inną Ewangelię. Słyszeliśmy tydzień temu, że jest tylko jedna Ewangelia, w niedzielę. A każdy, kto zwiastuje inną Ewangelię, bez względu na to, jaki posiada autorytet, bez względu na to, jaki autorytet na egzaminie stoi, jest przykrem. Tak istotna, tak ważna, tak fundamentalna jest właśnie Ewangelia Jezusa Chrystusa. To jest istota. I Duch Święty, ten Duch Prawdy, właśnie zawsze wskazuje na Chrystusa. Zawsze objawia Chrystusa. Dlatego też człowiek bez Ducha Świętego nie może poznać Ewangelii, nie może poznać prawdy. Nie może człowiek na podstawie swojego rozumu, poprzez dociekania swojego rozumu, dojść do przekonania, że faktycznie Chrystus zmartwychwstał, że to wszystko, co jest w Biblii, jest faktycznie prawdziwe i przyjąć to naprawdę tą wiarę biblijną. Potrzebuje czegoś ponadnaturalnego, nadprzyrodzonego, Bożego działania w swoim życiu, aby to się dokonało w jego życiu. W naturalny sposób, Słowo Boże mówi, list do Koryntian, on też mówi, człowiek odrzuca takie rzeczy. W naturalny sposób. Ktoś kiedyś powiedział na kazalnicy, i to bardzo mocno utkwiło mi w głowie, u nas w Boże, że kiedy zaczął się zastanawiać, ja nie wiem, czy dobrze powtórzę te słowa, ja pewnie sparafrazuję, ale chodziło tam o to, że zastanawiał się w pewnym momencie, że naprawdę musiał być szaleńczym i że jest szaleńczym, że uwierzył w to wszystko, że to jest niemożliwe, żebym ja mógł wierzyć po prostu w takie rzeczy, o których czytam. Bez pomocy, bez mocy Bożej w moim życiu, bez działania Ducha Świętego. Bez działania Ducha Świętego. Bo Duch Święty nas tylko może przekonać o Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dlatego apostoł Paweł dobrze to rozumiał, to mówi, że Ewangelia dla tego świata jest czym? Jest głupstwem. Po prostu jest głupstwem. To jest coś głupiego. Coś głupiego. A potem dalej stwierdza, że człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha. A Ewangelia ma charakter duchowy, jest duchowy. I człowiek zmysłowy nie potrzebuje tych rzeczy. Nie przyjmuje tych rzeczy. Potrzebuje Bożego działania. Potrzebuje Bożego ducha, aby zrozumieć Ewangelię, aby ją przyjąć, aby uwierzyć w Ewangelię Jezusa Chrystusa. I to jest dziełem właśnie Ducha Świętego. I ten Duch właśnie wprowadza nas we wszelką prawdę. O tym sobie możemy przeczytać, poszerzyliśmy tylko kartkę. Dalej, to jest 16 rozdział. 13-15. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, prowadzi was we wszelką prawdę. I to jest piękne, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Jakie jest dzieło Ducha Świętego? Na czym polega jego działanie? W moim rozumieniu Bożego Słowa jestem przekonany, że Duch Święty nie działa we własnym imieniu. Duch Święty nie prowadzi do siebie, nie wskazuje na siebie. Jego działanie zawsze jest związane z Jezusem Chrystusem. W Biblii, ja myślę, może tak, to jest takie techniczne trochę określenie, ale ono pozwala na pewne rzeczy jakby zrozumieć. Bóg jest jeden w trzech osobach. I w ogóle jest pewien porządek, pewna funkcjonalność. Pewna funkcjonalność. Ojciec jest tym, który dał nam Syna, który posłał Syna, tak w skrócie oczywiście o tym mówię, tym, który zaplanował zbawienie człowieka. Syn jest tym, który wykonuje wszystko to, co Ojciec postanowił, a Duch Święty jest tym, który sprowadza nas tą prawdę, która została uczynione dla nas. Prowadzi nas. I prowadzi nas zawsze do Chrystusa. Duch Święty nigdy nie będzie prowadził w moim przekonaniu obok Chrystusa. Nie będzie nas skupiał na czymkolwiek innym. Będzie nas zawsze skupiał na Chrystusie Jezusie. I wszystko, co Duch Święty będzie robił, jest związane z Jezusem Chrystusem, aby nie Duch Święty był uwielbiony sam w sobie, ale Jezus Chrystus. A przez Niego, żeby był uwielbiony Ojciec. Tutaj aż mi się ciśnie pewna rzecz, żeby podzielić się z Wami, ale o tym nie powiem, bo to było. Ale aż nie mogę. Zbyt pewnie takie drastyczne może dla niektórych uszu. No, ale to jest, ja jestem na etapie przemyślenia. To nie jest, że ja tak myślę. Po prostu na etapie przemyślenia i to jako ciekawostka, bo właściwie te nasze spotkania mają taki charakter, że mówi się o takich rzeczach.
A to było straszne.
To mogę powiedzieć.
Raczej powiem, żebyśmy też to mogli, wiesz, zobaczyć.
Podajcie to, ja się tylko nad tym zastanawiam.
No to
może tak. Zacząłem się zastanawiać, oczywiście chcę najpierw z góry jakby powiedzieć, że nie mam nic przeciwko modlitwie do Ducha Świętego. Uważam, że to jest dobra rzecz i absolutnie tak, nie mam nic przeciwko temu i sam się tak modlę. Ale zacząłem się zastanawiać, czy Pismo Święte daje mi jakieś podstawy, żebym w taki sposób po prostu przychodził do Boga. I kiedy czytam Ewangelię, kiedy czytam Dzieje Apostolskie, kiedy czytam całe Słowo Boże, Listy Apostolskie, to zawsze widzę, że przychodzimy do Ojca tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. I bez Chrystusa nie możemy przyjść do Ojca. Nie mogliśmy pojednać się z Ojcem, nie mogliśmy mieć społeczności z Ojcem. A Duch Święty jest tym, który prowadzi nas do Chrystusa. Ale kiedy czytam całą Biblię, nigdzie, nie wiem, bo być może gdzieś jest, tylko ja nie znalazłem przykładu modlitwy do Ducha Świętego. Zawsze, kiedy apostołowie się modlą, modlą się do Ojca przez Jezusa Chrystusa i proszą Ojca przez Jezusa Chrystusa o Ducha Świętego. To tylko taka uwaga. Oczywiście chcę podkreślić tutaj. Bo tak mówiąc, oczywiście to jest tak, już tak trochę abstrahuję od tematu. Tak się poczytam słowo jakby. Chociaż mówię, ja osobiście nie widzę nic złego, sam tak się modlę. Bo, wychodzi się z założenia takiego właśnie, że skoro Duch Święty jest Bogiem, no to jest Bogiem, no to modlimy się do Ducha Świętego, to modlimy się do Boga. Kiedy modlimy się do Ojca, no On też jest Bogiem, no to z założenia modlimy się do Boga. Kiedy modlimy się do Jezusa, Jezus też jest Bogiem, no to modlimy się jakby do Jezusa. I tak się to właśnie jakby mówi o tej modlitwie do Ducha Świętego, że to właściwie nie ma żadnego znaczenia. Jednakże w Biblii jakby, no nie ma takiego, no nie znalazłem takiego potwierdzenia na taką.
A z takiej nauki ja też czytałam książkę, to co ty mówisz, także dlatego tak. Mówię, że to mnie nie dziwi, bo ja pierwszy raz o tym słyszę. Czyli myślę, że wszyscy tu dziwi.
Na przykład będziemy czytać taki fragment. Będziemy o tym mówić, kiedy Kościół odczuwa trwogę, kiedy Kościół jest zlękniony, kiedy Kościół się boi zwiastować Ewangelię, bo różne momenty przychodzą do życia Kościoła, to czytamy na przykład w czwartym chyba rozdziale Dziejów Apostolskich. Tak, w czwartym rozdziale od 28 wersetu przeczytamy sobie. Nie będziemy całości czytać, to jest tak jakby troszeczkę wyrwane z całej modlitwy. I jest powiedziane tak. Apostołowie się modlą. Aby uczynić wszystko, może przeczytam od 26. Przepraszam. Od 23. Przeczytajmy całość. Będziemy skrócać tekstu, wyrywać, po prostu całość czytamy. A gdy zostali zwolnieni i przeszli do swoich, opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu zburzyły się narody i ludy myślały o próżnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi swemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili całą odwagę słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą słowo Boże. I to jest chyba taka nauka dla nas, o której będziemy mówić. Jaka powinna być nasza postawa w momencie, w którym jesteśmy zastraszeni, w momencie, kiedy czujemy się słabi, bezsilni. Mamy wołać po prostu do Pana. Mamy wołać do Pana. Myślę, że dzisiaj zakończymy. Będziemy kontynuować może za tydzień, jak prosiłem brata. Może uda mi się jeszcze pracować nad bratem trochę. Może za tydzień nie, ale za 3 tygodnie może. Także. Mam nadzieję, ale już się nie obraziłeś, że nie powiedziałem. No, Hubert.
Dobry, Boże, Ojcze, dziękujemy Ci, Panie, za Twoje serce, za Twoje słowo.